Cześć, tu Justyna Szyc-Nagłowska. Razem ze Storytel zapraszam Was do wysłuchania podcastu Matka też człowiek. Słuchajcie i podawajcie dalej. Niech świadome rodzicielstwo się szerzy. Poród i połóg to wielki finał trwającej 9 miesięcy ciąży. Spektakularny finał okraszony spektakularnymi emocjami. U jednych przebiega sprawniej, u innych ciężej. Jedne kobiety są podobno stworzone do rodzenia, chociaż ja w to nie wierzę, a inne wspominają to jak wydarzenie, jako traumę. Jedno jest pewne, urodzić trzeba i chociaż czasem po 10 godzinach porodu kobieta wstaje i deklaruje, że wróci jutro dokończyć, to niestety trzeba urodzić na jeden raz, tu i teraz, wtedy kiedy to się dzieje. Tego dnia oboje razem z maleństwem jesteście najważniejsze na świecie. I komfort mamy jest super ważny, bo to ona musi wydać na świat to maleństwo i nadal pozostaje jego jedyną żywicielką i musi mieć na to wszystko siłę. Pierwsze dni, tygodnie po porodzie to bardzo piękny, ale i bardzo trudny czas. Nieskończona liczba emocji, dochodzenie do siebie po trudach ciąży i porodu i oczywiście od samego początku ogromne oczekiwania względem siebie. Dam radę, będę najlepszą mamą na świecie. Dziś, jako najlepsza mama na świecie, porozmawiam z dwiema najlepszymi mamami na świecie. Czyli tak, dzisiaj mamy Zuzię Sielicką-Kalczyńską, mamy czwórki dzieci. Tu od razu ogromne wyrazy szacunku i pokłony.
Bardzo dziękuję.
Trzech synów i na deser córeczka, mała wisienka Wandzia, urodzona miesiąc temu.
Tak.
Oraz mamę debiutującą z niespełna dwumiesięczną córeczką,
tak,
Gają.
Tak.
Dziękuję dziewczyny, że jesteście tutaj ze mną. Witam Was serdecznie.
Cześć.
Cześć.
No i dlaczego jesteście dwie właśnie tutaj dzisiaj ze mną? Dlatego, że jesteście najświeższymi mamami właśnie już po połogu, jakie znam i które dają mi siłę, bo jeszcze nadmienię, że ja jeszcze nie urodziłam jakby co, nie wiem kiedy ten odcinek poleci, ale ja jestem w 8 miesiącu ciąży i czekam na swoje trzecie dziecko, pierwszego synka. Też u mnie będzie ta wisienka, bo ja już zamykam kramik.
Ja już też zamykam, zdecydowanie.
Ja się nie odzywam i pytajcie.
Marysia na razie nie musi o tym myśleć. Słuchajcie, powiedzcie, dobra Zuzia, powiedz jedno słowo bez zastanowienia, które kojarzy ci się ze słowem poród.
No ja cię tutaj zaskoczę, bo ja bardzo lubię rodzić.
A, dziewczyny, jest nadzieja! Dziękuję bardzo, to był odcinek o porodzie i tego się trzymajmy.
Więc mi się to kojarzy z magią.
Wow, ale wiecie co, to jest? Ja mam aż ciarki teraz.
Tak, mi się też tak w ogóle, aż zatrzymał mi się oddech, jak to powiedziałaś.
To jest właśnie dlatego, w ogóle dlaczego jest ten podcast, żeby właśnie pokazać dwie strony tego złotego medalu, który każda z nas po porodzie otrzymuje, jakikolwiek on by nie był.
Ja bym zaryzykowała, że tych stron jest więcej niż dwie.
No tak.
To, tak naprawdę.
Nie, no bo tych emocji, które się tam pojawiają, jest paleta pełna, nie?
Tak,
jakby
no
wszystkie barwy.
Tyle, ile nas. Tak. Tak naprawdę.
O, to jest fajne, co powiedziałaś. No czyli magia, tak?
Tak.
A jakbym powiedziała cztery, jakbyś miała powiedzieć cztery słowa, to byś powiedziała magia, 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 magia?
Nie. Nie.
Bo miałaś cztery porody.
Nie, powiedziałabym magia, ale również bezsilność, zmęczenie i siła woli. Coś takiego.
Okej. Okay. No widzicie, robi się groźnie. Ale robi się też prawdziwie, bo właśnie poród to jest bardzo złożony proces fizjologiczny, który kobieta musi przejść i może czuć wszystkie emocje i musi do wszystkich sobie dać prawo, prawda?
Żeby a ja muszę cię zapytać, przeżyć. Czy to jest, czy to od pierwszego porodu miałaś takie, bo to wszystkie takie pozytywne rzeczy powiedziałaś tak naprawdę. No, od pierwszego porodu, bo ja pomyślałam o swoich słowach, nie? To u mnie było strach, niepewność i ekscytacja, ale ponieważ nie wiem, co mnie czeka, nie wiem, nigdy tego nie przerabiałam, no to w ogóle nie, mi to się bardziej kojarzyło z taką właśnie niepewnością.
Znaczy ja pierwszy poród miałam przez cesarskie cięcie, więc to w ogóle jest cała moja historia porodowa jest przez to moim zdaniem inaczej w ogóle ustawiona, bo ja tego cesarskiego cięcia, ono nie było planowane.
Nie chciałaś go, tak było jakby, byłaś nastawiona na naturalny.
Tak, byłam nastawiona na naturalny poród. Musiałam zrobić to cesarskie cięcie, bo tam miałam komplikacje pod koniec ciąży. Zresztą jakieś tam zagrożenie życia mieliśmy oboje z Mateuszem. I ja potem to cesarskie cięcie bardzo długo przechodziłam. Jeszcze raz, czy coś można było zrobić inaczej. Jakby, ponieważ nie byłam na to nastawiona, byłam nastawiona na poród naturalny, to ta cesarka wydawała mi się taka, no, że coś jest ze mną nie tak z moim
że
ciałem.
Że nie dałaś rady?
No, że tak, że moje ciało odmówiło mi porodu. Miałam coś takiego wdrukowane. Zresztą no, u nas, jak wiemy, ten poród naturalny jest taki wychwalany, a ta cesarka jest
gloryfikowany,
cesarką.
Tak? Jest
nawet
tylko
się nie
cesarką.
Mówi o nim jako o porodzie, więc ja gdzieś tam
no, to
też,
zaraz poruszymy
to też
ten temat.
O tym
tak.
Oglądać,
no, więc... ale widzisz, teraz właśnie twój głos jest bardzo ważny, ponieważ miałaś to uczucie, bo są kobiety, które chcą od samego początku urodzić przez cesarskie cięcie. Teraz tam prawnie jest tak, że no niektórzy dają wybór, niektórzy nie dają. Niby jak nie ma wskazań, to powinno się rodzić naturalnie. Wiadomo, jest różnie w różnych szpitalach. Różnie doktorzy też to stosują, tę zasadę. Ale teraz jak, no bo wiesz, to jest dosyć trudne, co musiałaś przejść, nie? Po prostu to nie była w ogóle twoja wina, ale też to nie było nic strasznego, że to było,
nie,
że to było poród przez cesarskie cięcie.
To,
ani nie masz gorszego dziecka, ani nic nie jest jakoś źle.
Znaczy ja bardzo dużo rzeczy potem zrzucałam na to cesarskie cięcie. W sensie dużo rzeczy z Mateuszem się działo.
Ale to
wiem,
było twoje pierwsze dziecko.
Tak, to było moje pierwsze dziecko. Więc ja najłatwiej mi było wtedy to, znaczy najłatwiej, to ja miałam taką konotację, ponieważ miałam problem z cesarskim cięciem swoim. To potem wszystko, co było złe, to ja zrzucałam na to cesarskie cięcie. Dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy czwartego dziecka, wiem, ile rzeczy we mnie było. Mojego strachu, mojego lęku, w ogóle
braku
mojej niepewności,
tak.
Braku doświadczenia i tak dalej, które powodowały różne rzeczy. Ale wtedy gdzieś tam w łatwy sposób sobie to łączyłam. I tak naprawdę ja musiałam dużą pracę nad sobą przejść, żeby w ogóle to cesarskie cięcie jakoś, wiecie, oddemonizować. Jakby zrozumieć, no, że to jest taki sposób porodu, bo był wtedy najlepszy, bo był konieczny, bo tak trzeba było i w ogóle za dużą wagę do tego tak naprawdę moim zdaniem przykładałam. I później kolejne porody, no to też były takim, wiecie, spełnieniem tego marzenia, żeby urodzić to dziecko. I ja wtedy zaczęłam, to do drugiego porodu się przygotowywałam z dulą, która mi ten poród pomogła naturalny w bardzo fajny sposób właśnie przygotować jako siebie, nie wiem, oglądałam z Olą właśnie Kinstler, nie wiem, filmiki, słuchajcie, rodzących słoni, jak one się zachowują, że one się tak kiwają w określony sposób i że to pomaga w ogóle podczas skurczy w ogóle ssaków. I wiecie, takie różne rzeczy, i jakby
które są z naturą związane,
super
tak?
Naturalne,
taką pierwotną.
No.
A brałaś w ogóle wtedy pod uwagę, że może się znowu skończyć cesarką?
Tak. I to jest właśnie, to była ta też zmiana, że jakby wtedy byłam już gotowa na wszystko, tak? Że wiedziałam, że może tak skończyć. Zresztą to było 2 lata niespełne po cesarce. A więc ten port
naturalny... No to było odważne.
Też nie był taki oczywisty.
To było odważne. Dali ci wybór, rozumiem.
Tak. I
bo mi
ja
nie
zresztą,
dali na przykład.
Ja chodziłam do wtedy, ponieważ się trochę bałam w tę drugą ciążę zachodzić. Mieliśmy różne komplikacje z pierwszym właśnie porodem i wielu lekarzy mówiło, że już bym sobie dała spokój z dziećmi. I ja trafiłam wtedy do pani doktor, profesor teraz Marzeny Dębskiej, która różne skomplikowane przypadki widuje i ona mi tak spojrzała w oczy i powiedziała: no pani Zuziu, pani wygląda na zdrową kobietę, proszę przyjść do mnie w ciąży. I generalnie w ogóle się nie przejęła tym, co było w przeszłości. Mówi, przyjdź w ciąży i zobaczymy. I ona też mi powiedziała, że wiesz, no wolę, żebyś urodziła przez cesarskie cięcie, bo to jest dla mnie bezpieczniejsze. O.
Bo my tu z Wandzią
tak,
jesteśmy.
Bo właśnie zapomniałyśmy przedstawić Wandzi. Wandzia tu jest sobie w nosidełku, ale chyba zaraz z niego wyjdzie, bo już się troszkę znudziła. Wandzia ma teraz ile?
No miesiąc i 2 dni.
Jezus,
no,
jaka
nie
cudna.
Mogę.
Dzień dobry. Miesiąc i co?
I 2 dni.
Jezu, i 2 dni. Mogę dotknąć tej nogi? Cześć, nóżko.
Ja się zaraz popłaczę.
Ja się też popłaczę.
Jest.
Co, to jest w ogóle... Matki są super, ale są też szurnięte.
Tak,
i ja jestem
totalnie.
Właśnie, ja, słuchajcie, to, że ja was obserwuję na Instagramie, przysięgam, mówię to teraz uczciwie, codziennie się rano budzę I wchodzę zobaczyć, czy już coś wrzuciłyście. I jak widzę te dzieci i w ogóle to, że... No, mnie to w ogóle jakoś nie przeraża, że ja was widzę, że jesteście niewyspane, bo wy pokazujecie takie prawdziwe macierzyństwo. Nie macie od razu zrobionej fryzury, pełnego make-upu, tylko po prostu jesteście tu i teraz z tymi dziećmi. Więc ja to widzę i sobie myślę, dobra, w ogóle mnie to nie przeraża, bo ja wiem, jak to wygląda. Już miałam dwoje dzieci, to też taki miałam mały odstęp, że jak mój drugi noworodek miał 2 dni, to moja córka miała 2 lata i 2 dni, bo się urodziły tego samego dnia i jeszcze była w pieluchach, więc jakby, jak ja sobie teraz myślę, że ja to przetrwałam wtedy, to teraz jak będę miała jedno dziecko to i dwoje już takich, mam 11 i 9 lat, no to już jest naprawdę taka nagroda w tym macierzyństwie, że to będzie takie właśnie już wszystko świadome, spokojne, wyczekane, ale już bym tak chciała go mieć poza tym brzuchem, żeby już go tulić właśnie tak jak to... O Jezus, ta Wandzia jest cudowna. Dobra, rozjechałam się, słuchajcie, emocje. Właśnie emocje są tutaj bardzo ważne też, o których chcę dzisiaj powiedzieć, ale to, co powiedziała Zuzia, słuchajcie, czyli można po cesarskim cięciu rodzić naturalnie, bo takich pytań się pojawia.
Trzeba trafić na pewno na dobre osoby, słuchajcie, bo to jest jakby kluczowe moim zdaniem w ogóle w tym macierzyństwie i w tych początkach i w tym porodach i tak dalej. Na kogo trafimy?
Bo wiem, no ale widzisz, bardzo dużo kobiet nie ma niestety
nie
szczęścia.
I nie ma też wyboru. Bo my
a bardzo dużo kobiet nie wie, że ma wybór. Że ma dlatego wybór, robimy tak. Ten podcast, nie? Żeby powiedzieć, że możesz szukać. Jak ci jeden powie nie absolutnie, to możesz znaleźć 3, co ci powiedzą tak, albo chociaż jednego, który ci powie tak i to może być twoja nadzieja i
się
uda.
I to jest, słuchajcie, super w dzisiejszych czasach. Tak sobie myślałam o tym rano, że z jednej strony, jak rodziłyśmy nasze dzieci wcześniej, no 9 lat temu, mniej więcej też w tym okresie, nie było tak rozwiniętego, nie wiem, Facebooka, Instagrama w ogóle, nie było tych grup. I właściwie ja z tą cesarką i z tym emocją zostałam sobie sama i gdzieś tam szukałam, powiedzmy, z kimś próbowałam rozmawiać, ale teraz jest tyle grup, wiecie, tematycznych,
wsparcia,
żeby dołączyć, nie wiem...
Ja jestem na forum ciążowym.
Jestem pewna, że jest taka grupa na Facebooku i dołączam i sobie przegaduję z innymi osobami, które miały do dupy poród, na mój poród. Wiecie, oczyszczam się z tego wszystkiego.
Tak. A w ogóle też ważne jest, żeby tego wszystkiego też nie brać tak śmiertelnie poważnie, nie?
No ja wam powiem, że ja dostałam taką super radę od mojej przyjaciółki, która się urodziła w Los Angeles, ale mieszkała we Włoszech, jak była w ciąży. I ona przez 9 miesięcy, bo jest bardzo taką joginką, wege, wszystko naturalnie. I ona się przygotowywała przez 9 miesięcy do super naturalnego porodu. Do zatrzymania łożyska, żeby ono właśnie sobie wyschło.
Tak.
Do w ogóle, żeby pępowina sama odpadła. To wszystko miało być w takim totalnym zen i w domu. A we Włoszech, wiecie, jak jest tam, jest takie bardzo podejście, tam jakby to nie jest takie, jest bardzo znane, zwłaszcza tam, gdzie ona mieszkała. No w każdym razie ona się, słuchajcie, tak nastawiała, a pod koniec ciąży po prostu dziecko, coś się stało z wodami płodowymi i szybko musiała jechać do szpitala. Urodziła normalnie w szpitalu, odcięli tą pępowinę, wszystko zrobili po prostu.
Nie miała nic już do gadania.
Nie miała nic do gadania i ona mi powiedziała coś takiego. Pół roku po urodzeniu synka rozmawiałyśmy na Skype, ona mówi, ja już byłam w ciąży i ona mówi tak, Marysiu, jedyna rzecz to nie nastawiaj się na nic, na 100%.
Na żaden scenariusz.
Ona powiedziała mi, że przez pierwsze 3 miesiące ona w ogóle się nie mogła odnaleźć w ogóle w niczym, dlatego że nie spełnił się jej ten scenariusz.
No to miałaś to samo, Zuzia.
I ona była w szoku, nie umiała w ogóle nawiązać więzi z dzieckiem, dlatego
ja miałam takie uczucie, że w ogóle ja go nie urodziłam, wiecie, że to jest takie...
Dziewczyny, tutaj, nie myślcie tak
no,
nigdy.
No ale to jest straszne, bo właśnie to jest
ale wiesz co,
bo miałaś w głowie
ale dziś mówisz
scenariusz.
Dziewczynom, które są w takiej sytuacji, w jakiej ty byłaś, że być może będą wskazania i trzeba
ale
będzie,
że
urodziłyście
tak, no bo
swoje
ja
dzieci.
Ja w ogóle sobie wyrzucam teraz, że straciłam ten czas, wiecie, na takie bezsensowne.
Ale ja cię rozumiem, bo ja też miałam cesarskie cięcie i coś jest we mnie takiego, jak to powiedziałaś, że też, że jakby ja nawet nie zdawałam sobie z tego sprawy, teraz mi się to otworzyło, że czy ja naprawdę urodziłam?
Urodziłaś. Urodziłaś, Marysia. Ja urodziłam też dwoje. Słuchajcie, i właśnie, ale wiesz co ci powiem, Marysia? To, co ty powiedziałaś teraz, bo my wczoraj się widzieliśmy też na kawie i przegadałyśmy sobie parę rzeczy, że ja urodziłam 2 córki przez cesarskie cięcie. Pierwszy mój poród był, ja miałam totalne nastawienie, że będę rodzić naturalnie, to samo co ty. Dziecko było ułożone cały czas pośladkowo i no, dostałam do wyboru albo próba obrotu dziecka przez powłoki brzuszne. Moja koleżanka z forum ciążowego, bo ja zawsze jestem na forum ciążowym, jak jestem w ciąży, bo mi jest super raźniej. Zdecydowała się u tego lekarza na ten obrót i po prostu jak wróciła, to zadzwoniła do mnie i mówi, nie rób tego.
Bo to boli.
To boli potwornie i to się nie udało, więc stwierdziłam, że nie jestem w stanie tego zrobić. No i wiedziałam, miałam już wyznaczony termin na 30 stycznia na tą cesarkę. Wszystkie moje przyjaciółki stanęły na wysokości zadania. Powiedziały mi, lepiej pójdziesz, będzie... Wszystko będzie dobrze, wiesz kiedy, nie będziesz musiała czekać tego, co ty ostatnio przeżywałaś z Bandzią, która uparciuszek nie chciała wyjść, a ty już się turlałaś po prostu z boku na bok, ja żeby to się rodziłam. Wydarzyło. No, więc, no ale poszłam, słuchajcie, wszyscy, nikt już nie dawał mi nadziei, że to się wydarzy siłami natury, więc się wkręciłam, bo musiałam, żeby się uspokoić, że ta cesarka będzie dla mnie super i dla dziecka i tego się trzymałam. Na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem cesarki poszłam jeszcze do teatru ostatni raz, żeby, bo mówię już teraz pewnie nigdy już nie wyjdę.
Nigdy.
Moje życie się właśnie kończy, idę do teatru. Śmiałam się przez 2 godziny, bo to była komedia i nagle myślałam, że zaczęłam rodzić. No więc szybko na izbę przyjęć. Okazało się, nie było mojego lekarza, lekarz mi robił OSG. Dziecko ułożone główkowo prawidłowo. Ja mówię, nie, panie doktorze, ono jest pośladkowo, ja mam tutaj termin cesarki.
Ona się jeszcze kłóciła z lekarzem.
Kłóciłam się, chyba z 20 minut, aż w końcu naprawdę on tak na mnie patrzy. Mówi, ale proszę pani, proszę to zobaczyć, ja widzę. I on mówi, poród będzie naturalny. Więc ja dostałam histerii w drugą stronę, bo już byłam tak nastawiona na cesarkę, że jak ja mam teraz się przekręcić, że ja nagle mogę zacząć rodzić w każdej chwili, jak ja już wiedziałam, że 30 się urodzi moje dziecko. No i słuchajcie, no i zaczęło się naturalnie. Poszłam do szpitala, dziecko już było też w takiej kondycji, bo miałam wysokie ciśnienie, że musiał być poród indukowany. Niezbyt to jest miłe, no ale nie masz nic do gadania. Słuchajcie, to był pierwszy moment, kiedy sobie uświadomiłam, czym jest macierzyństwo. Tak naprawdę 1:1. I czym są plany, jak się z mamą?
Tak. Ha, ha, ha.
I gdzie sobie można je wsadzić? do torebki. Także możecie sobie dziewczyny kupić ładne torebki i tam nosić swoje plany spisane na kartkach i kiedy się wyjąć. Natomiast skończyło się, czekaj, jeszcze tylko powiem jedną rzecz, że zaczęłam rodzić naturalnie. Miałam wszystkie rzeczy takie, które indukują ten poród, żeby on się zaczął. 10 godzin rodzenia, 10 centymetrów rozwarcia. Moja już chęć, że ja dam radę. Skończyło się cesarką taką po prostu, że jedna położna trzymała windę, druga mnie na wózku wepchnęła, no bo dziecku spadło tętno i wtedy mi powiedziała położna, z którą rodziłam, Żanet, która jest dosyć znana, taką jedną rzecz, bo ja już tam krzyczałam, żeby mnie zostawiły, że ja urodzę naturalnie, no bo to już był finał. Tak. I ona na mnie spojrzała i mówi tak, kobieto, ty odpowiadasz teraz nie tylko za siebie, ale też za swoje dziecko. I twoje dziecko musi się właśnie urodzić przez cesarskie cięcie. Ja po prostu się poczułam, jakby ktoś wylał kubeł zimnej wody na głowę, no bo tak jest. I od tamtej pory wiedziałam, że już nie jestem sama na tym świecie, że jakby to jest najważniejsze, czego te dzieci chcą. No przynajmniej w tej... Teraz to już oczywiście wiem, że to nie jest najważniejsze, czego one chcą i walczę z tym każdego dnia, ale przy takim maluszku, no, możesz sobie planować, zakładać. I urodziłam przez cesarskie cięcie. I drugi poród, ponieważ była dokładnie ta sama sytuacja i było równo 2 lata, nie zdecydowałam się na naturalne, ale też mi nikt nie proponował tego. Powiedzieli, że jest za duże ryzyko, że się sytuacja powtórzy. Tak. I już wtedy byłam dużo bardziej spokojniejsza. Teraz mam 3 poród po 9 latach i jest jeden lekarz, który powiedział, że mogę naturalnie. Drugi mówi, żeby nie ryzykował. I dokładnie to co poczułam, to, co ty poczułaś, jak powiedziała Zuzia, która urodziła 3 razy naturalnie. Teraz, wiesz, co ty mi teraz zrobiłaś? Oczywiście mówię to żartem, że ja mam też tak, kurde, a może by jednak spróbować. Z drugiej strony wiem, co miałam w tym naturalnym moim porodzie i wiem, że no, tak jak wczoraj siedziałam z Marysią i widziałam, jak opowiadała, a 2 miesiące minęło, o swojej przygodzie porodowej, miała łzy w oczach. To są tak silne emocje. Teraz już oczywiście też się wzruszam. Widzicie, dzieje wam się to?
Tak,
zaraz to będą 3 baby, które ryszą, więc możemy.
Ale to są tak silne emocje i tak i ten znak zapytania jest tak wielki tam zawsze, że nie wiem.
Najważniejsze jest to, że żeby moim zdaniem są 2 takie rzeczy. Jedna, żeby jednak iść za tą swoją intuicją i ta intuicja coś ci podpowiadała, żeby urodzić i tak dalej. Okay. A z drugiej strony masz tych lekarzy, którym musisz zaufać.
Mają
położną.
Wiedzę. Tak.
Której ufasz i trzeba się gdzieś tam wypośrodkować i oddać temu. Natomiast ja miałam na pewno tak, że ja chciałam tym drugim porodem sobie urodzić 2 dzieci za jednym zamachem. I trochę mi się to udało, dlatego, znaczy moje dzieci są bardzo do siebie podobne, wszystkie, jakby ksero po prostu. I ja jak zobaczyłam Tymka, który się, słuchajcie, urodził w 40 minut, ja w ogóle weszłam na porodówkę, była go nagroda. Urodziłam i w ogóle nawet nie płakał, jak się
od
urodził.
Od oglądania tych słoni.
Tak, no dokładnie.
Dziewczyny, oglądajcie Rodzące słonie.
Rodzące słonie polecam na YouTubie. I ja go zobaczyłam i nagle poczułam, jakbym urodziła i tego pierwszego, i tego, wiecie, takie po prostu, okej, okay, dobra, to jest to już sobie...
Czek. Zrobione.
To była twoja terapia.
Przeszło.
Właśnie, powiedziałam teraz, dziecko się liczy. Słuchajcie, chciałam taki temat jeszcze poruszyć.
Mogę powiedzieć, tak. Bo ja chcę coś powiedzieć.
Dobra,
od dłuższego
oddajemy
czasu. Ja chcę coś powiedzieć.
Oddajemy
chcę
ci
powiedzieć
głos.
Coś, co wczoraj żeśmy ustaliły, to znaczy tak do nas doszło z Justyną i to jest moim zdaniem fajnie to powiedzieć, że każda trudność przed porodem i w ogóle każdy jakiś taki trudniejszy moment i zawahania i przygotowuje nas później do tego do macierzyństwa.
Tak.
To ty powiedziałaś, że bo nie da się tych planów, czasami po prostu to nie wychodzi. I ja pamiętam, jak siedziałam na tej w szpitalu i tak mnie oświeciło, bo było mi bardzo ciężko, źle, cały czas zmieniali zdanie, mówili, że będzie tak. No bardzo, bardzo dużo nie takich rzeczy, które usuwają ci
tak,
poczucie bezpieczeństwa spod nóg i mnie oświeciło i tak aż teraz mam ciarki, bo sobie myślałam tak, to tak wygląda właśnie. Właśnie tak to będzie, jak ona będzie już na zewnątrz. Ja sobie coś pomyślę, że pójdę umyć zęby. Nie, nie pójdziesz umyć zębów, bo teraz ona płacze i trzeba ją przytulić, że to tak będzie. I jakoś mi się lżej, słuchajcie, zrobiło, jak...
No bo akceptacja w ogóle tego, co się dzieje, jest bardzo ważna. Nie uważacie,
żeby sobie...
Znaczy
mi się lżej zrobiło, że mnie świat przygotowuje już wcześniej. I odeszły mi te wszystkie...
Wody.
Nie, wody mi odeszły wtedy, ale odeszły mi ten lęk mi odszedł taki, że jejku, to się nie dzieje tak, jak powinno się dziać. To powinno być tak. Cała ta kontrola mi po prostu odeszła, bo sobie pomyślałam z kwestii.
Tak, trzeba to właśnie akceptować, co się dzieje i być w zgodzie ze sobą, a nie za wszelką cenę trzymać się planu, który w torebce można najwyżej nosić.
Tylko też to, powiedzmy sobie szczerze, to jest łatwo powiedzieć.
Wiem, no jak wchodzą te emocje, no to już jest po ptakach, no. Słuchajcie, czyli co? Umawiamy się, że cesarka jest super porodem i poród naturalny też jest super porodem. Najważniejsze jest, żeby dziecko urodziło się zdrowe i żeby się nie zapierać i żeby mieć w sobie akceptację.
I chciałabym to też... też w zgodzie ze sobą, tak? Jeśli czujemy, że absolutnie jesteśmy gotowi do porodu naturalnego, przeraża nas to... Ja też wierzę, że to przerażenie, to wszystko przejdzie na to dziecko, zaczniemy rodzić, zblokujemy się, to nie można rodzić w takim stanie.
Tak. A niektóre dziewczyny naprawdę mają paniczny lęk i mają do tego prawo.
Więc generalnie...
Bo wiesz co, jest to też wczoraj, bo ja tutaj mam pytania też od moich followerek, które zaraz wam zadam i się nad nimi zastanowimy, z Instagrama, ale też wczoraj padło coś, co przeczytałyśmy właśnie z Marysią, że napisała do mnie kobieta, która mówi tak, a mnie zastanawia to, że tak dużo kobiet chce mieć cesarkę, kiedy nie ma do tego wskazań i w ogóle o co tu chodzi, przecież wiadomo, że poród siłami natury jest najlepszy i najważniejszy i w ogóle jedyną opcją. Dziewczyny, po prostu chciałam dzisiaj zaapelować i myślę, że się dołączycie.
Nie ma czegoś jak jedyna opcja.
Żeby się nie porównywać i że każda kobieta ma prawo, jeżeli są dwie metody urodzenia, bo jeszcze żadnej innej trzeciej buzią ani uchem nie wymyślono, poczekamy co się wydarzy.
Jezu, nie.
Na razie mamy dwie i każda kobieta ma wybór, a druga kobieta nie może oceniać tego wyboru.
Słuchajcie,
i
ale
mówić,
jeszcze...
że ja urodziłam dwoje dzieci przez cesarskie cięcie, to co jestem za matka, co ja tam wiem.
Ale jeszcze kiedyś, jak nie było
tak,
cesarskiego...
Tak, ale bo jeszcze... wykiwacie głowami, ale oni was słyszą.
Jeszcze
tak.
Kiedyś, jak nie było cesarskiego cięcia, to niektóre dzieci by się nie pojawiły, dlatego żeby nie można było urodzić.
Znaczy moje pierwsze dziecko, po prostu ja i on byśmy już odeszli z tego świata.
No właśnie, dlatego też powiedzmy
cięcia,
sobie, że
więc...
to jest... jakby postęp wymyślono medycyny to, też jest, nie wszystko, co lekarze wymyślają jest jakieś strasznie złe zobaczyć. Przecież.
Słuchajcie, dobra, to jest jedna rzecz, ale ja bym chciała to, że tak jak ja miałam to pierwsze cięcie, ono nie było z wyboru, tylko z konieczności.
Kopię?
Strasznie.
Mogę?
Możesz.
Słyszę o tym porodzie, to wiesz.
No właśnie, może on zaraz mi da jakiś znak i moja intuicja pójdzie w jakąś inną stronę. Natomiast chciałabym w ogóle już nie tylko opcji, czy wybieramy cesarskie cięcie, czy wybieramy poród naturalny. Jeżeli mówimy już o opcjach wyboru, który w dzisiejszych czasach mamy naprawdę dużo różnych rzeczy do wyboru, tak?
Nie mogę się skupić, co mówisz. No.
To chciałabym też, żebyśmy poszły o krok dalej. Karmienie piersią, czy karmienie butelką? Noszenie czapeczki w domu, czy nie noszenie czapeczki w domu?
Noszę do jednej skarpetki. Wiesz,
twoje dziecko ma, Zuzia, jedną skarpetkę, a ty niby jesteś doświadczoną matką.
Hello.
Ja nie wiem, słuchajcie, no wy tego nie widzicie, ale to dziecko jest w jednej skarpetce, no żenada. Także chciałabym, żeby każda z was powiedziała teraz zdanie do innych kobiet, które nas teraz słuchają i też do mężczyzn, bo chciałabym, żeby ten podcast był też dla mężczyzn, którzy mogą swoje partnerki wspierać i możemy im przez te nasze rozmowy przybliżyć dużo bardziej ten świat tego macierzyństwa i tego właśnie, co się dzieje z kobietą, z jej emocjami. Żebyście powiedziały jedno zdanie do ludzi, którzy tego słuchają. Takie właśnie, żeby się wszyscy po prostu w tym wspierali, bo jest to magia, cud narodziny dziecka i to jest najważniejsze, a nie czy ma jedną skarpetkę, czy jest w czapeczce, czy karmi kobieta piersią, czy karmi butelką, bo to są wszystko jakieś tam wybory. Najważniejsze jest to, że to dziecko się pojawiło na świecie i żeby się skupić na tym, że to jest niesamowite, prawda? Bo my czasami o tym zapominamy.
No i też zaufanie do matki. Zaufanie do matki. Zobaczcie, ile dziewczyn też ma problem ze swoimi mamami albo z teściowymi, które im narzucają, bo z kolei ja dostałam też takie wiadomości, że to nie tylko koleżanki, ale te najbliższe kobiety nam po prostu robią totalną wodę z mózgu, bo mama potrafi przyjść albo teściowa i powiedzieć, że właśnie jesteś najgorszą matką na świecie, bo tamto. A to ty jesteś matką. Zaufanie do tych mam, przecież ty jesteś jedyną matką dla tego dziecka i ty wiesz najlepiej, co jest dla tego dziecka dobre. Więc wydaje mi się, że jeżeli się w ogóle wybiera, żeby cokolwiek powiedzieć młodej mamie, to powinien to być właśnie język wsparcia. A jeżeli chcemy coś poradzić, to powiedzieć o, tak jak ty mówiłaś, o swoim doświadczeniu. Ja robiłam tak
i u mnie to działało.
Tak, może tak, u ciebie też zadziała. Spróbuj, bo nie wiem, dziecko płacze, robi to. To tak jak Zuza to mnie ratowała po prostu na Instagramie.
No właśnie, bo mamy wsparcie między wami. Ja zaraz dołączę i będę też pewnie, bo już tak. Podpytuję, słuchajcie, tak, a to co tam masz? A co ona tam ma? A to gdzie kupiłaś? A to jakie? A to fajne? No to jest też mega ważne, tak. Ale tu miałyście...
Ja miałam bardzo duży problem z gajeczką,
Tak, Zuzę.
Bo ona nie spała i płakała strasznie i ja byłam już w stanie takim, że zapomniałam, jak po prostu się mój narzeczony nazywa w pewnym momencie. Naprawdę,
go z dowodu,
ale nazwałaś go jakimś innym
tak,
imieniem.
Tak, nazwałam go innym imieniem. Nazwałam go imieniem w ogóle, ale już nie wchodźmy w to, bo to nie ma co.
Może tak.
Chodzi o to, że... wtedy jest tak potrzebne wsparcie drugiej kobiety, niekoniecznie matki, ale matki dużo bardziej, no bo ty masz jakieś sposoby, prawda? Ty masz sposoby na to, co robisz ze swoim dzieckiem. I gdyby nie Zuza, to ja bym naprawdę nie miała śpiącego dziecka. Ja naprawdę, Gajaś, przysypia mi całe noce dzięki temu, co ty mi poradziłaś, naprawdę.
O matko,
polecam tak. Się dziewczyny.
Po prostu, przepraszam, że ci to robię, bo pewnie będziesz miała teraz, spoko, wiesz, słuchajcie. Dawał po prostu pytań.
Ale konsultacje otworzę.
Chcę powiedzieć właśnie to, mówię to dlatego, że jak ważne jest to, żebyśmy sobie pomagały, mówiąc o swoim doświadczeniu, a nie ty tak nie rób, tak nie może być. Nie ma czegoś takiego jak jedyna wersja robienia czegoś. Nie ma.
Na każde dziecko działa co innego, ale każda mama ma inne przekonania.
Bo ja też, mi się wydaje, mi było pewnie tą wrażliwość gdzieś tam uruchomić łatwiej, bo ja jak ciebie słuchałam, to ja po prostu jakbym się cofnęła 9 lat wstecz do swojego pierwszego dziecka i te emocje twoje tak na mnie po prostu przeszły. Ja tak dobrze wiedziałam, co ty przeżywasz.
Tak.
I wtedy i próbowałam się jakby postawić w twojej sytuacji, co ja wtedy czułam, jak mi ludzie mówili, nie wiem, jak ja odbierałam. To, wiecie, to też jest... bardzo wrażliwa materia taka kobieta po porodzie. I to nie jest... O tym ludzie zapominają, te wszystkie teściowe wspomniane, czy te panie na spacerkach, które... One chcą naprawdę dobrze, ja wierzę w to, że one chcą dobrze, tylko one nie pamiętają o tym, jaka to jest emocja, że ta kobieta jest niewyspana, że ona, te hormony są po prostu rozbuchane, że wszystko nas doprowadza do płaczu, że jesteśmy przerażone tym, co się dzieje. I ja gdzieś tam... Tak mi się to wszystko przypomniało jeszcze z tym moim dzieckiem, wiecie, urodzonym, że ja też miałam takie poczucie, dobra, że widzę, że potrzebujesz pomocy, tylko w jaki sposób to zrobić, tak. Żeby nie narzucić, a podpowiedzieć.
Bo my potrzebujemy przewodnika, chodzimy tak. Jak we mgle, po omacku, po tym świecie zwanym po prostu planetą matka, która wydawałoby się, że musimy wiedzieć to wszystko, bo właśnie jesteś matką. Ty powiedziałaś najlepszą. Super fajnego wczoraj. W ogóle wczoraj, tak też do tego wczoraj, jakby to, ta kamera powinna być wczoraj.
Tak, trzeba te podcasty nagrywać wczoraj.
Taki termin jak matka Polka, on się on po prostu już nie...
To nie jest aktualny.
To nie jest aktualne. Trzeba zaktualizować termin matka Polka albo wymyśleć coś innego, bo tego już nie ma. Nie ma już tej matki, która tylko siedzi w domu i jest tylko matką. My już mamy po prostu cały zestaw za sobą, przed sobą, obok siebie rzeczy, których kiedyś nie było, prawda?
No poza tym jest bardzo duża presja teraz wywierana na matkach. Właśnie odnośnie tego, jakie one powinny być, prawda? Słuchajcie, bo jesteśmy też instagramowe dość mocno, więc ja wczoraj zapytałam moich dziewczyn na Instagramie, czy mają właśnie jakieś pytania odnośnie połogu i porodu. I tu mam bardzo fajny głos, i to było też niesamowite. Dziewczyny, chcę wam kawałek przeczytać, że która właściwie zawarła w swoim poście, w swojej wiadomości do mnie, ona była dosyć długa, wszystko to, o czym dzisiaj chciałam porozmawiać. I to było też niesamowite, bo wiem, dzięki temu też, że to jest takie potrzebne i że ten podcast, który dzisiaj nagrywamy, będzie dla tych kobiet ważny. I to jest fajne, bo możemy się tym podzielić, powiedzieć o swoich doświadczeniach, ale nie po to, żeby sobie właśnie pogadać tylko między sobą, tylko też dać komuś to wsparcie. Mam nadzieję, że właśnie je teraz dajemy. Dziewczyna napisała, że jest po swoim trzecim porodzie i trzecim połogu i za każdym razem mam taką samą refleksję. Jak mało wsparcia kobiety dają sobie nawzajem w tym czasie. Mam wrażenie, że wiele osób przymyka oko na ten czas i w zasadzie trzeba go przeżyć i najlepiej nie komentować, udawać, że się nic nie dzieje. Ostatnio moja przyjaciółka przechodziła przez połóg, postanowiłam dać jej jak najwięcej wsparcia, ile tylko będę w stanie, sama będąc wtedy w 7 miesiącu ciąży. Nigdy nie widziałam tak wdzięcznego człowieka jak ona, kiedy mi dziękowała, że byłam przy niej w tym czasie, że wiedziałam co robić i jak jej pomóc. Mój połóg skończył się niespełna miesiąc temu, sama wszystko wiedziałam co i jak, ale i tak było mi ciężko. Ale teraz widzisz, raczej tak jak ty, nie? I tak jak ja zaraz będę też trzeci raz. Ale teraz mówiłam już do wszystkich wprost, że jest mi ciężko i po prostu potrzebuję wsparcia, takiego mentalnego. Myślę, że jest to jeden z najbardziej bagatelizowanych tematów, jeśli chodzi o cały czas ciąży i porodu. I najważniejsza pora, żeby to się zmieniło. I zobaczcie, jakie to jest ważne, że o czym napisała ta kobieta, żeby właśnie... Bo...
Mnie to rozwaliło teraz, słuchaj, totalnie, bo... Ja po prostu, kurde, ja się po prostu boryczę.
A to się borycz, bo też masz prawo do tych emocji, bo jesteś, kurde, 2 miesiące po porodzie, no.
Totalnie mnie to rozwaliło, dlatego że po prostu ja pamiętam, jak ja usłyszałam w szpitalu, że jestem, że histeryzuję, że powinnam, że to jest po prostu, że przesadzam z tym, co ja mówię, że mam jechać do domu, nogi do góry i to wszystko.
Nie dostała Marysia żadnego wsparcia takiego, które się wtedy należało.
Wiecie co, ja dostałam go bardzo dużo od mojej rodziny.
Ale nie dostałaś jej tam, gdzie to się wszystko działo.
Tak, ale w szpitalu po prostu to, co ja tam przeżyłam, jakby pod kątem... ja się naprawdę bardzo źle czułam. Ja miałam trudną sytuację, straciłam dużo krwi. I byłam u kresu wytrzymałości, u kresu sił takich fizycznych. Ale... jakby, ponieważ wiecie, jak to jest, w szpitalach dużo osób się pracuje i się zmieniają i oni nie wiedzą, każdy tak. Przypadek nie wiedzą, jaki był.
Rano jest ktoś inny, wieczorem jest ktoś inny.
Wiadomo, że połóg jest po prostu, ma jakieś swoje etapy, które się przechodzi, dziewczyny, nie wiem, tam puchną, coś. Więc to są takie normalne rzeczy. Ja myślałam, że jestem jakaś gorsza, że nie umiem przeżyć tego połogu tak, jak się powinno go przeżyć.
Czyli właściwie go nie przeżyć, tylko iść dalej.
Tak, iść dalej, że powinnam wstać, iść dalej, a że ja po prostu nie mogę, że jestem jakaś taka za słaba, że o co chodzi, że histeryzuję, że no, to było naprawdę dla mnie bardzo wszystko trudne. Nawet zobaczcie, no do tej pory po prostu mi się wydaje, że to wsparcie powinno nie tylko od rodziny, bo rodzina wiadomo, że oni cię kochają i to jest takie naturalne, że ktoś cię...
Ale też to nie jest niestety naturalne w wielu domach.
Przytuli.
Masz to szczęście, że okay, masz partnera,
to ja mam to szczęście, ale mi chodzi o to, że
bardzo dużo kobiet
że
nie ma.
Fajnie wiedzieć jest, ja jeszcze jestem przed, tak jak rozmawiałyśmy z syna, ja jestem jeszcze przed poruszeniem całej mojej historii poporodowej i poporodowej, która mi się przytrafiła.
Poruszeniem na forum.
Na forum, tak, poruszeniem tego, bo ja bym chciała dziewczyny, żebyście wiedziały, że macie prawa jako pacjent szpitala, jakie są te prawa, ale to jest jakby na inny temat.
To jest
dla mnie bardzo ważne, żeby to potem poruszyć jakoś tak mniej emocjonalnie, tylko bardziej logicznie. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że nie wiem, jak to zrobić i powiedzieć, żeby też jakby nie generalizować ani lekarzy, ani pielęgniarek, ani położnych, bo jest bardzo dużo fajnych osób, które wspierają w tych szpitalach. Ale są też takie osoby, które jakby, ja nie wiem, na czym to polega, że jest ta znieczulica taka do kobiety, które naprawdę nie wiadomo, one nie wiedzą, do kogo mówią. Można sobie, no nawet bym zaryzykowała zrobić krzywdę, po prostu i nie tylko psychicznie, ale też fizycznie, no różnie ludzie reagują na takie, nie wiem, teraz już się zaplątałam się z tych emocji. No,
takie ale, przedmiotowe traktowanie.
Takie przedmiotowe tak? traktowanie.
No jedno ja słowo myślałam, potrafi siedzieć miesiącami
tak,
w głowie,
ja myślałam, że jestem beznadziejna, że tego nie dźwigam. Po prostu. Nie dźwigasz.
Nie
ja pamiętam, poszłam do łazienki, spojrzałam na siebie, wyglądałam koszmarnie. I sobie myślę, czemu ja tego nie mogę dźwignąć? Czemu ja tego nie mogę dźwignąć? A jeszcze ja miałam ciążę po prostu jak
marzenie. To jest jedna z tych kobiet, które mówią, że uwielbiają tak. być w ciąży, którą ja na przykład nie jestem, Zuzia.
Ja też nie,
ja miałam ciążę,
ja mogę
marzenie.
Rodzić dzieci, och, które
może się
nosi
tak podzielmy. To ja będę nosić dzieci, które ty urodzisz
Może to
świetnie.
Będzie ta trzecia opcja, słuchajcie. Cesarka, poród naturalny albo wspólnota.
Ale wracając do tego, bo to jest bardzo ważne, słuchajcie. Po prostu, żeby nie bagatelizować tego, co mówi kobieta, która przed chwilą urodziła dziecko w kontekście tego, że ona się źle czuje. Bo tak, dziecko jest najważniejsze, ale gdyby, jeśli nie ona będzie w dobrym stanie, ta mama, to dziecko też nie będzie w dobrym stanie. Ja nie wiem, jak ja wykarmiłam Gaję pierwsze
No właśnie, tu mam, też, tu mam też taki temat, Marysiu. Ja bym, następna dziewczyna do mnie napisała, ja bym była wdzięczna o poruszenie kwestii karmienia po cesarskim cięciu. Właściwie do ciebie, Zuzia, też, bo ty pierwsze miałaś też nieplanowane. Mnie to spędza sen z powiek. Czy rzeczywiście trudniej rozkręcić laktację? Mój dziedziuś urodzi się w 37 tygodniu i boję się, że będzie mieć dodatkowo gorszy odruch ssania. Chociaż rodzę w szpitalu, tam gdzie ty rodziłaś, ja rodziłam, który słynie z dobrej opieki laktacyjnej, to mam duży strach wokół tego tematu. A termin już za 11 dni. Więc ja odpiszę tej dziewczynie dzisiaj na tą wiadomość, bo ten podcast będzie później, ale myślę, że dużo dziewczyn ma ten stres. Nie ukrywam, że ja też go mam, bo jeżeli teraz moje dziecko się urodzi, nie zmienię dzięki Zuzi dzisiaj zdania i urodzi się przez cesarskie cięcie, ja cię i lecę oglądać słonie, ewidentnie, to jest dzisiaj moje zajęcie na popołudnie, to też mam ten strach, bo ja miałam bardzo duże problemy z karmieniem piersią po cesarskim cięciu i skończyło się na tym, że odciągałam 9 razy dziennie przez 3 miesiące pokarm dla moich dzieci, które się nie przystawiały po prostu do piersi. Przychodziły położne, przychodziły konsultantki. Jednak mimo wszystko, teraz się nastawiam, po pierwsze to będzie syn, a mężczyzna do piersi ciągnie i to jest natura i wierzę w to, bo życie mężczyzny się kręci później od początku do końca wokół piersi, więc się nastawiam na sukces, ale jak się skończy, tego nie wiem, jak wam się udało
no, widzisz, to, i to jest dowód też na to, jak różne są kobiety, jak różne są te doświadczenia, bo ja urodziłam przez cesarskie cięcie.
Nie widziałaś dziecka przez 12
ja
godzin,
dziecka,
bo
tak,
było z tobą
przez...
słabo,
tak.
A mówi się, że trzeba od razu położyć dziecko na piersi, od razu tą pierwszą siarę też dać dziecku.
Ja co prawda bardzo prosiłam, żeby oni mi tą siarę odciągnęli, więc oni to zrobili, ale to było jakby wszystko...
Ale to była też twoja intencja,
moja
nie?
Intencja,
bo wiedziałaś, że,
tak,
że to jest ważne,
jeszcze
bo już miałaś
fajnie,
bo wiedzę.
Mi, pomimo tego, że ja byłam nieprzytomna, to pamiętam, jak mi pani powiedziała pomyśl o Gai i jak pomyślałam o Gai, to mi trysnęło mleko po prostu z piersi. I ja w ogóle nie wiedziałam, że może być... ja jakoś się nie doedukowałam, jeśli chodzi o karmienie piersią i ja nie wiedziałam, że mogę mieć problem z karmieniem piersią po cesarskim cięciu.
Aj, to może i lepiej, bo
i
nie
słuchajcie, ja
już.
Na przykład miałam tak, że ona od razu złapała moją piersi i ssała. I nie, znaczy, ja miałam problem tylko z nauczeniem się, jak to, jak się ułożyć
jak
i tak dalej. Natomiast ja mleko miałam, ale też miałam bardzo taką śmieszną, straszną sytuację, bo w pewnym momencie to mleko przestało
napływać.
W momencie, kiedy mi ktoś właśnie powiedział, że a ty to masz szczęście, bo po cesarskim to normalnie to nie ma.
Kurde, czy słuchajcie, ta głowa
przestało
to jest niesamowita.
Mi napływać i jak, słuchajcie, nie wiem, to parę godzin trwało, jak przyszedł do mnie pediatra w szpitalu i powiedział, ale wszystko jest okej, to trysnęło mi mleko na nią, bo to była kobieta. Na nią, bo ja siedziałam z laktatorem, żeby tam w ogóle ten i jak tylko poczułam ulgę, co, zobaczcie, jak to jest niesamowite i gdzie to siedzi w głowie. W momencie, kiedy poczułam ulgę, mleko trysnęło mi na lekarza. No, po prostu.
Ja mam znowu ciarki, słuchajcie, no bo to jest natura i ale my bardzo często właśnie sobie to wszystko blokujemy w jakiś sposób.
Ale wiecie,
sposób,
no, to jest, znaczy to nie tylko my, tylko wrócę do tego jakby, co Marysia mówiła o tych szpitalach i jakby ja uważam, że znaczy my mamy ogromny komfort mieszkając w Warszawie i mając taki wybór, jaki mamy i opieki i pozaszpitalne i tak dalej. Jak się czyta czasami o tych forach, co się dzieje w szpitalach innych w Polsce, to nie jest już tak fajnie.
No ja jest wręcz przerażająco momentami.
Ja po pierwszej, ja po cesarce też nie miałam Mateusza ze sobą, on leżał w inkubatorze w ogóle, dwa piętra wyżej. Ja byłam po cesarce i nie miałam pokarmu w ogóle, bo to ten poród był też nagły i w ogóle wcześniejszy. I ja pamiętam jak dziś, jak ja się zwlekałam po tej cesarce, żeby to dziecko, pierwszy to mój mąż Filip przynosił mi zdjęcia w ogóle
ja
Mateusza.
Miałam to samo, ja widziałam pierwszy raz moje dziecko na filmikach.
Ja też.
Nie na komórce, tylko na aparacie.
Tak, dokładnie.
Bo jeszcze nie było wtedy tych i to, wszystkich iPhone.
Jak wyjęli dziecko?
Ja zobaczyłam i straciłam przytomność.
A ja kazałam sobie położyć.
A mi zabrali do ważenia, mierzenia, coś tam.
I tak dalej, więc od razu musieli go
ja też nie widziałam.
Do inkubatora włożyć.
Ja jakoś histerię dostałam, powiedziałam, że muszę mieć ją tutaj, muszę. I trzymała mi pani ją tutaj na...
No to mi, wiesz, więc ja i też pewnie dlatego ta cesarka tak mi się traumatycznie kojarzy, bo to było takie odcięcie.
Rozdzielili was, mnie też
plus
rozdzielili.
Z karmieniem to miałam też taką przygodę, że no nie mogłam pobudzić sobie tej laktacji, oni mi pożyczyli taki gigantyczny,
ten taki wielki,
laktator.
Ja też go miałam.
Ja tam siedziałam z tym laktatorem i tam coś mi się... Do tej pory mi jest ciężko laktatorem, szczerze mówiąc, ściągać w ogóle pokarm, bo jakoś tak ta maszyna mi nie leży. Ale i pamiętam, jak się zwlekałam z tego łóżka po tej cesarce, żeby te dwa piętra na oddział pediatryczny przejechać. Pytałam się, o której mam być, żeby przystawić, bo to chodziło o to, żeby przystawiać to dziecko i podawać tą sondą, taką
rureczką. Po palcu
rureczką.
Też karmiłaś?
Tak, żeby
ja
podawać,
też,
żeby pobudzić ten w ogóle to ssanie dziecka na piersi. No. I ja się pytam, o której mam przyjść, więc ja tam się, wiecie, zwlekałam z tej cesarki w ogóle po tym. Dochodziłam tam już do tego pokoju, a pani mówi, a to myśmy już go nakarmili przed chwilą mieszanką, bo się darł, to...
O Boże.
I ja po prostu pamiętam jak dziś, jak byłam tak bezsilna i ja zaczęłam tam płakać, że dlaczego oni mi to robią, że jak ja mam sobie pobudzić, że też mi się chce płakać, jak to słyszę, bo to było straszne, bo te kobiety, one chciały, znaczy one mają ileś
tak,
tam
bo
dzieci,
tam chcą dobrze,
muszą szybko
ale...
wszystko ogarnąć, ja to rozumiem, ale z drugiej strony jest ta matka, która walczy o to, żeby karmić
miło by
to
było
dziecko.
Przyjść i powiedzieć, pani, co bardzo płacze.
Ja byłam w sali.
Czy pani przyjdzie, czy mamy dać mieszankę?
W podwyższonym standardzie z telefonem, więc ja mówię, jestem w tej sali. Zadzwońcie do mnie i powiedzcie, że mam teraz przyjść, to ja przyjdę. Zrobię wszystko, żeby tam być. Ale no to jest gdzieś tam problem ogólny, tak? Szpitali właśnie tego, w jaki sposób się
no,
traktuje.
Czyli lepiej mieć jednak tą świadomość, no. Pomimo tego, że ci to może zablokować karmienie, ale
to,
jednak, że
mówiłaś,
możesz
nie, no ja jestem totalnie za świadomością.
Fajne
ja po prostu to był przypadek.
Wiem, ale u ciebie to było akurat super jej nie mieć.
Tak, ale wiesz, to też nie wiadomo, czy to dlatego mi płynęło to mleko. To też jest takie,
czy
wiesz,
no,
gdyby ciocia
mąż
była wujkiem, jakby
no
na
tak,
zasadzie,
no bo teraz
nie,
ja ci powiem, bo ja będę miała to za 2 miesiące. I mam świadomość, a może popłynie, bo cały czas mam wiarę w to, że to się uda jednak, nie?
Ważne jest też moim zdaniem to, żeby partner wiedział co i jak, bo, no bo my, tak jak ja nie byłam gotowa na pierwsze dziecko, nie jesteśmy w 100%, no to mój mąż Filip też nie wiedział co się dzieje.
No on wiedział jeszcze mniej niż ty, bo on
mniej
tego nie czuł jeszcze dodatkowo, nie?
A mam wrażenie, że na szkole rodzenia ja w ogóle nie pamiętam tego tematu, słuchajcie, laktacji po cesarskim cięciu. Ja nie wiem, czy o tym się w ogóle, nie wiem, no pamiętam w ogóle przewijanie głównie ze szkoły rodzenia, chyba najbardziej się na tym skupiłam. I wiecie, i on mógł tak naprawdę, wiecie, to jest ważne, żeby mieć osobę asertywną, bo jak ty jesteś po porodzie, ciężkim porodzie, który jest po prostu, umówmy się, ogromnym wysiłkiem, czy to jest cesarskie cięcie, które jest w ogóle poważną operacją, czy to jest poród, to jest ogromny wysiłek i ty nie masz siły walczyć jeszcze o swoje prawa, o siebie w tym szpitalu, o być asertywną. Ty chcesz tak naprawdę, żeby ci wszyscy dali święty spokój, bo ty chcesz się zamknąć w swoim kokonie ze swoim dzieckiem i z dala od problemu.
No musisz poza tym odpocząć.
I teraz ten
po tym
partner,
wszystkim.
Jeśli nie mamy partnera przy sobie, to przyjaciółka, ktokolwiek, niech będzie tam z nami w tym szpitalu i walczy o to, o te rzeczy, o które my chcielibyśmy dla siebie
zabezpieczyć. Żeby był realizowany ten plan porodu, który wypełniasz czasami teraz.
Źle się czuję. To niech ktoś chodzi za nas 10 razy do szpitala, do lekarza i mówi, ona się źle czuje, proszę
przyjść
i zobaczyć i tak dalej. Bo my same nie możemy na siebie jeszcze moim zdaniem.
Tak, ale wiesz, nie zawsze masz tego kogoś, no my mamy właśnie to szczęście.
Ale niech to będzie przyjaciółka. Tak. I tu się właśnie zaczyna, słuchajcie, bo musimy powolutku już, to jest temat rzeka, kurde,
tak,
to po prostu.
Tak, ja mówiłam, to trzeba zrobić.
To trzeba zrobić.
Przyjazd na 2 tygodnie i przegadać.
Tak.
Taki life łączyć.
I myślę, że na tym wyjeździe właśnie każda z nas by się w pewnym momencie popłakała, bo te emocje są bardzo silne i fajnie.
Ja miałam
też,
nie
kurczę.
Płakać, miałam
A
nie płakać.
Nie płakać, to właśnie super się popłakać. Ty musisz też to z siebie wywalić. Kurczę, przeszłaś coś niedawno, co było bardzo trudne
to
dla ciebie.
Prawda, tak,
więc no. Właśnie musisz to wypłakać i jak będziesz chciała płakać, to do mnie dzwoni, ja się też chętnie popłaczę, bo jestem teraz w takich hormonach, że po prostu reklamy.
Mam to
słyszałam.
Na taśmie, jakby co.
Tak. Słuchajcie, a propos tego teraz, co powiedziałaś, Zuzia, połóg, o którym dzisiaj też tutaj mówimy, to jest takie właśnie to słowo, wiecie, no bo połóg to jest też wydalanie tego brudu, o którym się nie mówi, tak? I na przykład część mężczyzn też nie jest przygotowana na to, że to nie jest tak, że to urodzisz, tam ci zaszyją coś i w ogóle...
I już, w ogóle połóg jest brzydki, tak samo jak to słowo.
Wypsikasz się dezodorantem i jest okej, okay, nie? No, to ciało dostaje ogromny wpierdziel i musi do siebie dojść. I są te... No chyba się nie możemy bać mówić tego odchody połogowe, prawda? Które też się wydzielają z organizmu. Ta macica się musi obkurczyć, no bo jest... To jest w ogóle magia z tą macicą,
tak,
nie? Że ona
tak,
po prostu się taka mała i taka duża, a potem znowu taka mała,
tak.
I potem znowu taka duża i w ogóle... I to jest właśnie ta magia narodzin dziecka, nie? Dlatego ja wczoraj napisałam taki post, że o macicy, i mówię, nie bójmy się tego powiedzieć, bo każdy z nas tam siedział. Jak każdy, kto to czyta, siedział w tej macicy, tak. Więc dlaczego to, a to słowo jest takie medyczne i takie trochę obrzydliwe, nie? Macica.
Ale w ogóle te słowa są jakieś takie
no, one nie są okropne, tylko my mamy konotacje.
Tak,
takie,
konotacje.
Dlatego, tam się takie
dlatego ja chcę się powiedzieć, że w połogu są odchody połogowe, które kobieta musi wydalić i proszę to zaakceptować, że tak jest wszyscy. I kobiety też zaakceptujcie to, że to po prostu musi z was wyleźć i się nie wstydźcie tego i po prostu dbajcie o higienę i tyle.
Dla
i
mnie
akceptujcie,
też,
że to się dzieje.
Dla
nie?
mnie też byłoby ważne usłyszeć, zanim w połogu się znalazłam, że to, że ja czasami nie mam siły albo te rzeczy się ze mną dzieją, to nie znaczy, że jestem złą matką. To byłoby dla mnie ważne, bo ja naprawdę myślałam, że coś jest ze mną nie tak.
To powiedz to teraz do dziewczyn.
Jesteście wspaniałymi matkami, nawet jak się źle czujecie.
I nie dajecie sobie rady, bo macie
tak.
prawo sobie nie dać rady, bo nikt nigdy nie wie. Ja teraz będę miała trzecie dziecko, a też nie wiem, czy ja sobie tak super dam radę. Może czymś sobie nie dam. I wtedy zadzwonię do was.
Ja mam wrażenie, że przy kolejnych jest nawet trudniej niż przy pierwszym.
No nie, Zuzia. No, nie tak się umawiałyśmy.
Przepraszam.
To się wytnie.
Znaczy ja wiem, o co Zuzi chodzi. Chyba, że po pierwsze,
znaczy,
a po drugie...
szybciej. No. Znaczy, na przykład ja pamiętam połóg... Akurat ja nie miałam jakichś drastycznych połogów.
Ty jesteś już po połogu teraz.
Ja mam takie ciało, że ja nie wiem, szybko mi się wszystko goi po operacjach. No generalnie wylizuję się bardzo szybko z różnych takich tematów, więc połóg też nie był super uciążliwy, ale teraz albo ja zapomniałam, jak było wcześniej, bo miałam powiedzmy większą przerwę między
Na pewno
dziećmi.
To wyparłaś, bo gdybyś tego nie wyparła, to gatunek by wyginął, gdyby kobiety
Chyba
nie wypierały
tak.
tych wszystkich doświadczeń.
Ale właśnie to obkurczanie się macicy, to było tak bolesne, czy to jest taki ból i też pierwszy raz sobie dałam w ogóle prawo do tego, żeby o tym głośno mówić, a nie w cichości
się obkurczać.
Swojej macicy się obkurczać. Tylko mówiłam mężowi, tak jak mówiła Filip, Boże, jest to jak mi ten brzuch boli, ta macica. I w ogóle używałam tych słów.
Tych słów. No właśnie,
mnie oczem pyta, jak wychodzisz z domu często, a jak twoja macica? Naprawdę.
To słodkie.
Czy się dobrze czuję? Czy mnie brzuch nie boli?
A jak wasze macice, dziewczyny? Bo moja jest jak na razie reklamówka z Biedronki tej wielkości.
Moja już jest okej, bo ja jestem chyba
dalej.
Jestem dalej o ten. Moja jest okej, natomiast mnie zaskoczyło moje ciało, bo ja nigdy nie miałam takiego ciała i ja nawet nie wiem jak do końca jak się ubierać teraz. Bo to ciało jest takie, no, ono jest jeszcze jednak takie...
Poporodowe.
Takie poporodowe,
tkliwe,
takie mięciutkie,
takie, no.
Tak, no i jestem inna i uczę się akceptować to, aczkolwiek też motywować się do tego, żeby jednak popracować nad tym, żeby to ciało wróciło do formy swojej, sprzed porodu. Tak. Teraz też jest w formie.
Ale sobie
kochane moje działko.
Ale właśnie sobie dajesz
moje
czas, nie? Bo
działko,
dziewczyny
tak.
nie chodźcie na siłownię.
Nie.
Też to właśnie.
I nie instagramujcie, znaczy nie filtrujcie właśnie, Instagramem swojego ciała, tylko po prostu, no to jest w ogóle też temat chyba na osobny
myśmy
podcast.
Myśmy z Asią poszły, ja na Instagramie dam taką instastory, że idziemy z Asią na siłownię właśnie pierwszy raz po porodzie, a myśmy poszły na taką siłownię
otwartą
na tym, i gdyby ktoś zobaczył, jak to wygląda, po prostu chodziło o to, żebyśmy się ruszyły chociaż trochę inaczej niż na spacerze, ale faktycznie to nie mogą być ciężary i nie wiadomo jaki trening od razu, tylko troszeczkę się ruszyć, trochę, żeby też psychicznie się lepiej poczuć po prostu.
No. Tak, ale taka siłownia na zewnątrz jest bardzo dobra, bo dziecko możesz mieć przy sobie w wózeczku i sobie pomachać nogą i czuć, że zrobiłaś coś, niech te endorfinki się powolutku rozkręcają. Dobra, słuchajcie, no tak, jeszcze tutaj Zuzia, taki temat do ciebie, że jeśli chodzi o pytania, to miałam niesamowicie ciężki pierwszy poród, w sumie to bardzo się boję. Mam pytanie do wielodzietnych mam. Czy to prawda, że drugie porody są łatwiejsze?
Nie. Pomidor.
Droga pani.
Znaczy, wiecie,
nie chcąc pani zmartwić.
Znaczy,
ale każdy ma inaczej.
Każdy poród
jest powiedzmy,
inny.
Ale powiedzmy
nie
to,
można
no bo
tego
jest takie
powiedzieć,
pytanie.
Że każdy następny jest łatwiejszy, o tyle łatwiejszy, że wiesz, czego się spodziewać. No,
ale może też cię
jest
zaskoczyć.
Łatwiej, bo znasz, nie wiem, skurcz, to jest ten skurcz. Jakby już umiesz sobie to
no
w jakiś sposób
przypomnieć.
No jest
taki mit, że drugie dziecko się szybciej rodzi, ale też nie można się nastawiać.
Ja drugie dziecko urodziłam najszybciej, ale byłam po cesarce na przykład, więc to był mój pierwszy poród,
no
ale
właśnie.
Faktycznie urodziłam go najszybciej.
Nie
trzeci
ma reguły.
Poród był najdłuższy i najbardziej skomplikowany, bo po prostu mój syn tak się ułożył, a nie inaczej i było trudno.
Ile godzin?
Wiesz co, no 3,5, więc ja rodzę szybko, ale wiecie co, ja bardzo chętnie w ogóle się spotkam z tobą i porozmawiam o samym porodzie, bo uważam, że tak jak ty mówisz, wszystko jest w głowie. W momencie, kiedy ja to zrozumiałam, chodząc właśnie na te spotkania z Olą i ktokolwiek ma, nawet na te grupy, słuchajcie, zajrzyjcie, jeśli macie w swoim mieście takich dół, z którymi można by o tym porozmawiać, to jest tak uzdrawiające, jakby powrót do tego, że to jest natura, słuchajcie. Ja nie wiem, sobie jest ten film Apokalipto, co ta kobieta rodzi w tym padającym deszczu, to dziecko. I dla mnie, znaczy ta wizja tego, że ona sobie, wiecie, dała radę, że to jest ta natura, która każe ci to
wyprzeć,
to małe
wypchnąć.
Dziecko wyprzeć z siebie i ty dajesz radę. I to od lat się działo, tysięcy lat. Więc to nie jest... To, co zrobiło się skomplikowane, to się zrobiło głowa, odporność na ból, strach przed bólem, to, co kiedyś w naturze było w ogóle czymś normalnym. Więc jak ja to sobie przepracowałam i się chciałam poczuć taką dziką kobietą w tym porodzie i miałam w tupie tego mojego męża, który się przeraża tym moim wrzaskiem, tych lekarzy i po prostu stwierdziłam, że będę ja
to
tylko
byłaś ty
i
to dziecko,
po prostu,
się
wiecie,
rodzi.
Naturalny ryk
jak
rodzącej
opowiada, to
z samicy.
Ma ochotę po prostu rodzić dalej, no.
To wiecie, to mnie super uzdrowiło, ale wiecie, no, każdy kolejny miał swoje jakieś rzeczy. Przy czwartym na przykład totalnie się zblokowałam, jak przyjechałam na porodówkę, bo mi położna powiedziała, nie, ty jeszcze nie rodzisz, to może wrócisz do domu.
A ty byłaś, przepraszam, w którym tygodniu?
Nie, to 39 był.
A przy trzecim?
Przy czwartym. Ja nie
teraz
mam przed terminem.
Bo ja już myślałam, że ty już ją przenosiłaś.
Ja jej nie przenosiłam, tylko że ja wcześniej rodziłam moje dzieci wszystkie.
A,
już
troszkę
byłam
miałaś
gotowa,
nastawiona, nie?
Z tym od
bo jednak miałaś
tygodnia.
Już nastawienie. Tak. I dlatego ja byłam przekonana, że Boże, niech ta Zuzia już w końcu urodzi, no przecież jak to tak długo może trwać?
Nie.
A ona się urodziła w terminie.
Ale widzisz, ale też właśnie, więc to też się pokazuje, słuchajcie, poród jest każdy inny. Ja do czwartego przyjechałam już takiego pewniaka, a to już w ogóle pójdzie płatka. Ale się zblokowałam w głowie, że ktoś
bo
mi powiedział,
ktoś znowu
że to
powiedział,
nie ten.
No
dokładnie. I mi też Dula powiedziała, słuchaj, odetnij głowę, przestań.
Ale wiecie, co
myśleć.
Też jest ważne, żeby wiedzieć, że nawet jeżeli się człowiek zblokuje, to też jest okej, bo po prostu nad tym się nie da zapanować w 100%.
Tak. I nie można się obwiniać, zblokowałam się,
no
znaczy,
zblokowałam
że coś
się trudno.
Tak.
Ale fajnie mieć taką świadomość, że
tak,
to jest moja blokada,
tak,
że to nie jest coś z moim ciałem, że możesz nad tym panować, dokładnie, wiesz, że możesz sobie oddychać 5 razy głęboko, puścić swoją piosenkę i gdzieś tam te myśli gdzieś indziej ukierunkować.
No, ale to trzeba mieć też, kurde, tą świadomość, tak?
Tak.
W ogóle też, no, dlatego, kurczę, ten temat jest tak trudny, bo Są kobiety, które rodzą w wieku 25 lat. No, nie mają tej świadomości, nie przeszły też tego wszystkiego, nie? I no, ja pamiętam siebie w wieku 28, a patrzę teraz na siebie w wieku 39. No to sorry, ja byłam wtedy dzieckiem, które rodziło dziecko mentalnie. W ogóle nie miałam... Teraz już wiem, że potrafię medytować, potrafię skupić się na sobie, potrafię prosić o pomoc, ale to wszystko wypracowałam przez lata ciężką pracą i doświadczeniem życiowym, które gdzieś tam mnie dotykało. Ale wtedy, jak byłam tą 28-latką i rodziłam dziecko, to ja byłam po prostu zlęknionym małym zwierzaczkiem, który nic nie wiedział i miał dużo wyobrażeń, nie?
I... No a ty już teoretycznie i tak byłaś starorudką, bo ja pamiętam, tak, że moja siostra miała 27 lat i miała napisane na łóżku starorudka. Nie, ja mówię, że ja jestem zombie.
Co?
Bo jeżeli ona 27 lat miała napisane starorudka, no to jak ja rodzę, jak mam 38, to jestem zombie, nie? No bo jak to inaczej nazwać? No,
już takie przechodzone.
Nie, no, a kiedyś dziewczyny też rodziły, no 21. Ja sobie nie wyobrażam, jak to by było. To znaczy, ja bym musiała już dziecko zapisać na terapię w momencie, kiedy rodziłam.
Nasze dzieci tak będą wszystkie na terapii. Słuchaj,
wiesz co, ja się cieszę z tego powodu. Ja uważam, że to powinno być jako przedmiot w szkole.
To mnie to bardzo uwolniło.
Tak. Nie chodzi o samą terapię, że jesteśmy jacyś tam, tylko chodzi o zarządzanie emocjami, w ogóle nazywanie emocji. Słuchajcie, musimy kończyć. Jedno jeszcze ważne. I tak sobie myślę, bo też wczoraj rozmawiałyśmy z nią przez telefon i chcę, żebyś to powiedziała i chcę zapytać też Marysię, jak ważne jest proszenie w połogu o pomoc i jak ta pomoc jest, no nie chcę tak feministycznie, należy wam się, ale rzeczywiście jest ważna dla kobiety. Zuzia, ty wczoraj powiedziałaś i proszę cię, żebyś to powiedziała tutaj a propos dostarczania pożywienia matce, że to jest ważne i zaraz Marysia ciebie zapytam o to samo. A ja sobie w myślach uformuję dzisiaj moją prośbę o pomoc za 2 miesiące, którą wyrażę już teraz, żeby przygotować mój dom i moich bliskich na to, czego oczekuję. Powiedz, Zuzia, co dla ciebie jest najważniejsze?
Znaczy, proszenie o pomoc jest super trudne, dla mnie też było bardzo trudne i ja się tego też uczyłam. Natomiast zrozumiałam, że ludzie, że łatwiej jest to zrobić, podając konkrety, czego byśmy konkretnie chcieli, bo wtedy też jest łatwiej zarządzić.
Nie, że weź mi jakoś pomóc,
które
pomóż,
może by chciało, albo się tak miotają przytul między mnie nami z takim wzrokiem pełnym popłochu, nie wiedzą, co zrobić. Więc dla mnie najłatwiejsze było to, żeby poprosić o jedzenie, bo tego zawsze, do tego nie ma głowy, czyli moja mama z moją teściową dostarczały nam po prostu na zmianę obiady, żebyśmy po prostu mieli co jeść. Za każdym razem, jak jakieś przyjaciółki przyjeżdżały w odwiedziny, to też się pytały, czy coś kupić ci do jedzenia, czy zrobić ci zakupy.
O tym się też nie mówi.
Bo o tym się nie mówi. Sukieneczki, kwiatki,
ja też nie wiedziałam,
i tak dalej ludzie
tak
przynoszą
i patrzą głównie na dziedziusia, a mama
tego
już donosiła,
tak
urodziła, dziękuję bardzo.
Ale właśnie
nie?
Zrobić zakupy, słuchajcie, więc ja dzwoniłam, nie
rzeczy
mam papieru toaletowego, czy możesz kupić mi papier toaletowy? Tak. To są takie
czyli coś, co
rzeczy
wam się wydaje głupie, nie jest wcale głupie.
Nie jest głupie,
bo
ale
to jest
też
podstawa.
Uwalnia te osoby, moim zdaniem, pomagające.
No kurde, jakie to jest fajne, że możesz tak coś tak małego zrobić, a wiesz, że tej mamie super pomożesz, no.
Ja pamiętam właśnie, jak mnie zapytała mama mojej koleżanki, czy ty na pewno będziesz miała jedzenie, a mi to nawet do głowy nie przyszło, że może być z tym problem, a z tym jest problem, jak jest małe dziecko, bo nie jesteś w stanie sobie zrobić. Do sklepu nie pójdziesz. A ja jeszcze chciałam powiedzieć a propos takich emocjonalnego proszenia o pomoc taką z tej emocjonalnej strony, bo dla mnie bardzo ważne było, żeby mnie nie traktować protekcjonalnie i żeby mi nie mówić, przecież wszystko jest okej. Okay. Bo masz dach nad głową, bo ja
zdrowe
ci tutaj dam
zdrowe dziecko. Urodziłaś.
Ja chciałam móc powiedzieć, że ze mną nie jest okej na ten moment i to jest okej.
Okay.
Po prostu.
Okej.
Okay. Ze mną na ten moment nie jest okej. I przytul wtedy. Pogłasz po głowie, pomasuj mi stopy, nie wiem, cokolwiek takiego, żebym ja mogła być nie okej i że to jest okej, że ja się nie muszę zbierać teraz, bo ja się wtedy paradoksalnie szybciej pozbieram, jak ja będę mogła to swoje nie okej z siebie po prostu wywalić i wybrzmieć i nie mieć z tym po prostu wyrzutów sumienia, że tak się czuję.
Ja myślę, że to jest właśnie koniec tego podcastu. I to, że ja już tutaj...
Jest okej, jak nie jest okej.
Tak, i że już chyba nie muszę tutaj nic podsumowywać. Bardzo się cieszę, dziewczyny, że byłyście dzisiaj. Nie wiem, czy macie tak jak ja, że czujecie, że to jest jednak trochę misyjne to, co robimy, bo bo jest tak dużo pytań i tak dużo niepewności, że im więcej osób będzie o tym mówiło i pokazywało różne aspekty, tym będzie kobietom łatwiej. A dla mnie w ogóle ten rok 2020 jest rokiem wsparcia kobiet i chciałabym, żeby kobiety się bardzo otworzyły na siebie, żeby przestały się oceniać, zazdrościć sobie, co która ma. Każda ma co innego, każda ma swoje problemy, czy tobie się wydają mniejsze, czy większe. Każda się boryka z tym samym i każda z nas jest najlepszą mamą, jaką potrafi być. I jeżeli prosi o pomoc, to fajnie pomoc. Jeżeli nie prosi o rady, to można coś delikatnie zasugerować, ale nieproszonych rad też nie chcemy tych, a propos twojej jednej skarpety, tudzież czapeczki, tudzież tam czegoś. Dajmy sobie wsparcie, po prostu bądźmy dla siebie i bądźmy na siebie uważne i starajmy się, no kurczę, to jest też trudne, no bo wiadomo, że dla mnie coś innego jest ważne niż dla ciebie, ale starajmy się mieć tą uważność na drugą osobę, jako na człowieka, bo ten podcast się nazywa Matka też Człowiek.
I też taką, myślę, jeszcze dodam wrażliwość na te mamy właśnie, bo to co musimy pamiętać, że nie mamy pojęcia, z czym ta kobieta z tym małym dzieckiem się mierzy, z czym się mierzyła w czasie porodu, z czym się mierzy teraz jako niemowlę, więc czasami jak te babcie zaglądające, słynne babcie zaglądające do wózków i radzące, one nie mają tej empatii, więc my możemy tutaj edukować i mówić innym wokół, żeby pamiętać o tym, że ta kobieta z jakimś, z czymś w swoim sercu teraz chodzi, być może jest totalnie zmęczona, niewyspana i jedno słowo, które może chcemy, żeby było dobre, było radą, będzie dla niej jakimś super.
Tak, a możesz zajrzeć do wózka i nie musisz zobaczyć, że właśnie Wanda jest bez skarpetki, tylko powiedzieć, Boże, jakie ma pani piękne dziecko, pani urodziła. Gratuluję. Jest pani super dzielna. Tak. Kurczę. Nie fajne?
Tak. Bardzo.
O, będę ryczeć. Dziękuję bardzo, dziewczyny. Dziękuję, że byłyście dzisiaj ze mną i
dziękujemy
z słuchaczkami.
Dziękujemy.
I ściskam was mocno i jutro zapytam was o wszystkie porady, bo już mam tu listę w głowie uknutą, czego potrzebuję. Dziękuję.
Dzięki.